Wymyśliłam sobie na czwartym roku studiów, no na trzecim już, taki temat pracy magisterskiej, literackie spotkania oraz fascynacje literaturą rosyjską i francuską Józefa Czapskiego. To była praca magisterska, ale tak naprawdę interesowało mnie to, żeby dotrzeć w końcu do Paryża i odszukać ludzi, którzy znali Czapskiego, bo ja pracę magisterską broniłam w 97 roku, więc Józef Czapski zmarł w 93 roku, więc nie poznałam go. No i tak to zaczęła się ta moja fascynacja i trwa do dzisiaj, no więc to już jest ponad 20 parę lat. W 96-97 roku oczywiście trafiłam do rodziny państwa Woźniakowskich, do pani Marii Woźniakowskiej i pana profesora Jacka Woźniakowskiego, szukając oczywiście śladów, wspomnień, także trafiłam do pani Elżbiety Łubieńskiej, która potem przekazała całą spuściznę Józefa Czapskiego do Muzeum Narodowego w Krakowie. I tam wtedy również poznałam pana Henryka Woźniakowskiego, gdzie już wtedy mówiłam, och, jakby było cudownie, gdyby była strona internetowa o Józefie Czapskim, ale nawet jakiś taki pomysł był, tylko że wtedy, w tamtych czasach, to był 97 rok, to wtedy, żeby zrobić stronę internetową, trzeba było mieć całe zaplecze. To znaczy i serwery drogie były, i programista to musiał być rzeczywiście człowiek, który kodował od początku do końca. Dzisiaj to jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ można sobie kupić tani, niezbyt drogi serwer, zrobić to na darmowych szablonach. No i właśnie tak zrobiłam w 2016 roku, więc trwało to trochę, zanim ta strona się pojawiła. No i tak to trwa do dzisiaj. Tak jak mówiłam, w 95 roku byłam w Paryżu i tam szukałam ludzi takich, którzy znali, ale nie chodziło mi o to, żeby pojechać do kultury, rozmawiać z Giedroyciem, który wtedy jeszcze żył. Chciałam spotkać ludzi takich nieoczywistych, nie z pierwszej linii. Trafiłam do Palotynów na Surcouf i tam poznałam księdza, który mi udzielił mnóstwo wskazówek. Skontaktował mnie z rzeźbiarzem Michałem Milbergerem, który zresztą zrobił wspaniałą rzeźbę Czesławowi Miłoszowi. On też opowiadał mi o Czapskim, o tym, jak chciał stworzyć właśnie rzeźbę. Nawet jest rysunek do tego, rysował Czapskiego, później mi go przesłał pocztą, ten rysunek. Także to były takie pierwsze spotkania. Spotkałam się wtedy również z Emanuelem Difor-Kowalskim, który w 90 roku jako młody człowiek nakręcił film o Czapskim, przyjeżdżając do Polski, szukając śladów Czapskiego i trafił do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i tam między innymi ogląda pracę Czapskiego, bo tam największy zbiór jest teraz rysunków Czapskiego. No i potem już zawsze gdzieś tam w tle był Czapski i rozmowy o nim, ale tak naprawdę w momencie, kiedy uruchomiłam stronę, to pomyślałam, że trzeba zintensyfikować jeszcze te rozmowy, więc już kilka lat wcześniej nagrałam rozmowy z panem Maciejem Morawskim, który jest synem Kajetana Morawskiego, który poznał Czapskiego jako bardzo młody człowiek. I tak mnóstwo było takich spotkań. Oczywiście spotkałam też panią Muriel Ganibę, której spotkanie zorganizowałam z czytelnikami polskimi. To jest ta pani, która odkryła Czapskiego dla Szwajcarów, dla Francji, oczywiście poza Marszandem, który w pewnym momencie pojawił się w życiu Czapskiego i ufundował mu stypendium i dzięki temu Czapski mógł malować, ale wszystko prawie co malował trafiało wtedy do Marszanda. Zainteresowanie Czapskim jest od momentu otworzenia pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie dość intensywne. To widać zresztą po statystykach mojej strony też, bo to też w pewnym sensie pokazuje życie Józefa Czapskiego po życiu, jak to można by było powiedzieć. Otóż takim nieoczekiwanym wydarzeniem, dla mnie bardzo sympatycznym, jest to, że w grudniu odbył się wernisaż wystawy. Była to wystawa kopii obrazów Józefa Czapskiego, które to kopie zostały namalowane przez koło malarek przy Wojewódzkiej Izbie Lekarskiej. I teraz to też świadczy o tym, że inspirują się malarstwem Czapskiego bardzo różne kręgi osób. Ciekawostką jest też to, że możemy spotkać Czapskiego w Japonii. Otóż niedawno na język japoński zostały przetłumaczone wykłady o Pruście, które Czapski wygłaszał w Gwiazdowcu. To też jest taka ciekawostka. Zresztą ciekawostką jest też to, że Józef Czapski miał wystawę w Japonii, którą mu zorganizował André Malraux i to było w Centrum Bankowym. W 2016 roku powołałam fundację, która między innymi ma na celu promocję twórczości Józefa Czapskiego i między innymi też jako organizacja wydaje stronę o Józefie Czapskim. I w 2017 roku udało mi się zorganizować wydarzenia, które na początku miały być bardzo skromne. Jakiś koncert plus pokazanie obrazów z kolekcji muzealnych, ale rozrosło się to do kilkunastu wystaw. Otóż w Warszawie pokazano obrazy Czapskiego z prywatnych kolekcji. Potem w Muzeum Narodowym w Warszawie też pokazano obrazy, które na co dzień nie są eksponowane. I tak naprawdę festiwal rozlał się po całej Polsce, ale także w Petersburgu był spacer szlakiem Józefa Czapskiego, a we Francji odwiedziliśmy w listopadzie grup Józefa Czapskiego oraz był wieczór wspomnieniowy, w czasie którego w Centrum Dialogu na Rue Surcouf Maciej Morawski opowiadał właśnie o swoich kontaktach, znajomości z Józefem Czapskim. Fundacja w tym roku chciałaby zorganizować wystawę obrazów Czapskiego z prywatnych francuskich zbiorów w Paryżu, w galerii, która jest naprzeciwko Louvru, niedaleko Pont du Carrousel. I jeżeli oczywiście otrzymamy wsparcie i będą środki finansowe, to zorganizujemy tą wystawę w czerwcu. Fundacja Suseja powołała Nagrodę Józefa Czapskiego. Wkrótce więcej ujawnimy na stronie naszej www.józefczapski.pl. Będzie to nagroda i dla artystów, i dla krytyków sztuki, a także dla osób, które badają historię. Dzięki temu, że szukałam kontaktów z różnymi osobami, udało mi się nagrać rozmowę z osobami, które oczywiście znały Czapskiego i wspominają życzliwie go do dzisiaj, a więc panią Marię Nowak, pana Adama Zagajewskiego, ale oczywiście też panią Ludmiłę Murawską-Pyżu, dzięki której staraniom i tytanicznej pracy możemy dzisiaj czytać listy jej wuja i Józefa Czapskiego. Ludwik Hering był przyjacielem Józefa Czapskiego sprzed wojny i wojna rozdzieliła ich po prostu w brutalny sposób i spotkali się dopiero w 1972 roku, a tak przez ten cały czas, kiedy mogli tylko wziąć pióro do ręki, to kontaktowali się właśnie za pomocą listów. Trwają prace nad książką, autobiografią Ludmiły Murawskiej. Taka, można powiedzieć, będzie to autobiografia, wstrząsające wspomnienia. Także w kwietniu najprawdopodobniej pojawią się one na rynku. Bardzo się cieszę, bo przy okazji właśnie tych spotkań odkrywam wiele obrazów Józefa Czapskiego. Między innymi właśnie fundacja przygotowuje katalog Rezonet. To znaczy, to jest na razie wszystko na etapie poszukiwań. Natomiast jest bardzo, bardzo wiele obrazów, które do tej pory nie były nigdzie pokazywane, nie były reprodukowane. I to jest czas, kiedy trzeba te rzeczy odnajdywać i ocalić. Tak jak tacy państwo są w Paryżu, którzy mają wspaniały obraz, to jest mój ulubiony obraz, i oni ten obraz znaleźli na aukcji, ponieważ ktoś, można powiedzieć, wyrzucił ten obraz. Oddał na taką aukcję, gdzie jak ktoś umiera, nie ma spadkobierców, to wtedy czyści się mieszkania i wystawia na aukcję. I oni tam znaleźli, zobaczyli. To nieoczekiwany obraz. Gdyby nie to, że są dokumenty, które potwierdzają, oraz to, że później znalazła się cała historia, którą zresztą odkryłam dla tych państwa, to jest to obraz zupełnie inny, nieoczekiwany, inaczej malowany. Takie połączenie rysunku z malowaniem pędzlem. Ja się naprawdę przyglądałam temu obrazowi kilkakrotnie i gdyby nie to, że są rzeczywiście do tego i rysunki, i cała historia tego obrazu, to ktoś mógłby kiedyś podważyć autentyczność, że to może jest jakiś falsyfikat. Ale to jest obraz, który jest roboczo nazywany Operacja. Natomiast są to kadr z filmu Anny, żony Piotra Rawicza, która była reżyserką, i to jest wspaniały obraz dla mnie z tragiczną historią, kiedy wisiał w domu Piotra Rawicza i Anny Rawicz. Także to jest jeszcze oczywiście do opisania i kiedyś to się na pewno pojawi w jakiejś książce, w materiałach. To są takie nieoczekiwane spotkania. Spotkania z obrazami, spotkania z ludźmi, którzy są zafascynowani. To też jest fajna rzecz, gdy spotyka się osoby, które kupują obrazy Czapskiego, ale nie kupują dlatego, żeby inwestować, żeby potem je sprzedać drożej. Co jest dosyć prostą sprawą, bo jeżeli ktoś znajdzie we Francji obraz na aukcji i go przywiezie do Polski, to go oczywiście sprzeda drożej niż we Francji, bo we Francji się nikt tym nie interesuje. Natomiast to są ludzie, którzy szukają obrazów Czapskiego i którzy później mają te obrazy w swoich pokojach, w swoich mieszkaniach, i to jest wspaniałe, że te osoby żyją tymi obrazami, szukają historii, proszą o to, żeby im znaleźć w dziennikach na przykład szkice do tych obrazów, żeby sprawdzić, a może jest jakaś notatka, jest jakaś historia. Każdy obraz ma jakąś historię. To jest właśnie dosyć ciekawe, że Czapski notował w dzienniku swoje przemyślenia, ale bardzo często są rysuneczki takie, które pokazują proces tworzenia obrazów, jak one się zmieniały. Na przykład w Pałacu w Kurozmykach jest taki obraz Piesek cierpliwy i w dzienniku natomiast można zobaczyć, że tam wcześniej był na przykład jakiś kot gdzieś namalowany na rysunku, jakiś szkic. Także cały proces tworzenia jest w dziennikach. Archiwum, które jest w Muzeum Narodowym w Krakowie zdeponowane, podarowane przez Elżbietę Łubieńską, to jest skarbnica, ja myślę, dla naukowców na najbliższe kilkadziesiąt lat. Jeżeli każdy by sobie tak wybrał jakiś temat, to może tam siedzieć i szukać. Ja przejrzałam listy na przykład Augusta Zamoyskiego i to jest dla mnie wspaniała dyskusja między rzeźbiarzem a malarzem, między dwoma różnymi spojrzeniami na sztukę, gdzie oni się w pewnym momencie spotykają. Bardzo dużo takich tekstów o odkrywaniu piękna. Ale listy to jest jakby drugie życie Czapskiego, które jeszcze dzisiaj jest jak dla mnie nieodkryte. Czekamy na ukazanie się listów Giedroyć-Czapski. One są już prawie lada moment się ukażą. Są przygotowywane listy Czapskiego z artystami, z malarzami, z tym młodszym pokoleniem, które się z nim kłóciło albo z którym on troszkę się kłócił, a po latach przyznawał im rację w niektórych sprawach, jak korespondencja ze Zbylutem Grzywaczem, z Januszem Marciniakiem czy innymi malarzami, którzy do niego po prostu pisali w tamtych latach. Ale jest wspaniała korespondencja też oczywiście z osobami, którzy nie są jakby skojarzeni z pierwszej linii. Na przykład taką korespondencją, która mnie zafascynowała, to jest oczywiście korespondencja taka robocza z Muriel Ganibin, ale także wspaniała korespondencja z Catherine Durklof. Pozostali w przyjaźni do końca życia. Ona go odwiedzała raz w roku w Paryżu. To była wspaniała przyjaźń między kobietą a mężczyzną. To też jest do odkrycia.